Dopiero gdy wróciła z kuchni i zaczęła nakrywać do stołu, zapytała. — No i cóż, jakże tam było? — Normalnie — wzruszył ramionami. — Jesteś czegoś zły? — zauważyła. — Nie, tak sobie. Stanął przed oknem i odwrócony do niej tyłem dorzucił. — A wiesz, spotkałem starszego Kurkowskiego z tą rudą chórzystką. Nic nie odpowiedziała, więc dodał. — Jechali gumami w aleje. — Głupiec! — zirytowała się nareszcie Natka. Zerknął na nią i zobaczył, że zarumieniła się ze złości. Chciał jej dopiec. — Ta chórzystka jest bardzo ładna? — Odczeprze się ode mnie z tą małpą! — zawołała, rzucając noże i widelce na stół. Józef uśmiechnął się jadowicie. — Prawdopodobnie pójdą na bibę z kolegami — zaczął lekko. — W gruncie rzeczy bardzo mnie namawiali. Znieruchomiała. — Jak to pójdziesz? — Prawdopodobnie nogami. — Przecież obiecałeś. — I cóż z tego, obiecałem. Ale doszedłem do przekonania, że należy pójść. Matura raz w życiu się zdarza. Nic nie powiedziała i dlatego odwrócił się. Stała z talerzem w ręku, a w oczach miała łzy. Kąciki jej za grubych warg opuściły się ku dołowi. Duży biust podciągnięty gorsetem zaczął drgać i w ogóle wyglądała tak bezradnie i nieszczęśliwie, że jeszcze gotowa się rozbeczyć. Józef Domaszko jako dorosły mężczyzna miał dość pouczania rycerskości, by wiedzieć, jak należy postąpić. Podszedł do Natki i pocałował ją w czoło. — No, nie rozmazuj się już, dobrze, nie pójdę. Oczekiwał wyrazu radości na jej twarzy, lecz Natka powiedziała obojętnie. — Ja ciebie nie zatrzymuję, możesz iść. Jeżeli mnie nic nie kochasz, a wolisz wyrzucać pieniądze na hulankę, to idź, proszę bardzo. Nakryła do stołu i wyszła. Słyszał, że w kuchni sprzeczała się o coś z matką. A może jednak pójść? Skoro jej na tym nie zależy. Tylko, że wówczas floty na laskę nie starczy, a wszyscy chodzą z laskami. Ciotka Michalina przyniosła dymiącą wazę i postawiła na środku stołu.
— No, dzieci! — zawołała. — Siadajcie do tego, co Bóg dał.
Natka spojrzała na Józefa spod oka i usiadła. On też zajął swoje miejsce. Przeżegnali się. — Wie ciocia? — odezwał się, podmuchując w talerz. — Nie pójdę na oblewanie matury. — Co tam? Obejdzie się cygańskie wesele bez marcepanów. Ciotka pochwaliła to postanowienie i zaczęła wypytywać o gimnazjum, jak się odbyło, rozdawanie świadectw, co mówili nauczyciele, czy dużo było gości. Józef opowiadał, nie wspominał jednak o swoim wybryku. Przy kotletach ciotka Michalina zrobiła wysoce tajemniczy wyraz twarzy i wydobyła z szafki dużą butelkę.
— No! — uśmiechnęła się. — W dniu tak uroczystym wybijemy sobie po kieliszeczku.
Było rzeczywiście niewiele na dnie butelki bardzo słodkiego wiśniaku. Po obiedzie obie z Natką musiały zabrać się do zmywania naczyń, bo przychodząca służąca Teofila dostała fluksji i przyszła tylko pokazać swoją obrzękłą twarz. Pokrajała sobie cebulę w duże plastry i za radą ciotki Michaliny obłożyła tym policzek. Jeszcze ciotka musiała dać jej chustkę perkalową do obwiązywania tego niezawodnego kompresu. Józef siedział w salonie i rysował. Rysował plan od dawna wymyślonej przezeń wielkiej polewaczki do ogrodu w Terkaczach. Pomysł był zresztą kompilacją mechanicznej czerpaczki, jaką nieraz widział na Wiśle, z ryciną z historii starożytnej, wyobrażającą egipskie żurawie do polewania pól wodą z Nilu. Nowość polegała na samoczynnym przechylaniu się kubłów wprost do rynien. Jeżeli wuj Mieczysław zdecyduje się przedstawić ten projekt panu Hejbowskiemu, a pan Hejbowski pozwoli wziąć trochę żerdzi i desek, to Józef z łatwością skonstruuje tę machinę. Ustawi się na brzegu stawu, da się konia do kołowrotu i cały ogród będzie mógł być polany w przeciągu niespełna godziny, a jeżeli w rynnach zrobi się dziurki, to wystarczy do całej roboty jeden człowiek. Dziurek tych jednak Józef nie był jeszcze zupełnie pewny. Trzeba by zrobić model i sprawdzić, czy będzie z nich sikało choćby na łokieć, czy nie. bo na przykład te drzwi do wozowni, do których dorobił rolki, popsuły się w ciągu tygodnia i tylko pan Hejbowski śmiał się z niego. To będzie niezawodne, bo żadnego smaru nie potrzeba. Ciotka Michalina zdjęła swój turban i zaczęła się przebierać w aksamitną czerwoną suknię. Natka przyszła i zajrzała mu przez ramię. — Co tam rysujesz? — Nic, tak sobie. Nie lubił pokazywać swoich projektów i wsunął rysunek pod stary numer Biesiady Literackiej. Na pierwszej stronie był portret królowej greckiej. Józef kilkoma pociągnięciami ołówka dorobił jej wąsy i misterną hiszpańską bródkę, taką jak u wuja Mieczysława. Ciotka była gotowa.
— No, kochane dzieci —
powiedziała, nakładając kremowe mitynki.
— Nie wiem, do której mnie tam zatrzymają. Ach, od Skałkiewiczów zawsze trudno się wyrwać. W każdym razie herbatę wypijcie beze mnie. No, nie będzie się wam nudzić, co?
— Broń Boże, mamusiu
— odpowiedziała z przekonaniem Natka.
— No, to do widzenia, kochane dzieci. Do widzenia. A może i dobranoc, bo pewno dość późno wrócę.
— Dobranoc, dzieci. Odprowadzili staruszkę do drzwi i stali chwilę cicho, przysłuchując się jej krokom na schodach. Natka wyciągnęła w ciemności rękę i natrafiła na ramię Józka. Zwolna przyciągnęła go do siebie i przylgnęła doń całym ciałem.
— Józek, czekaj, Natka, ciocia może wrócić.
— Nie wróci
— wyszeptała mu do samego ucha, ocierając policzek o jego nos.
— Czekaj, cicho, przecie mogła zapomnieć coś i wróci. — Więc zamknę drzwi na łańcuch.
Józef podszedł do salonu i usiadł na swojej kozetce. Natka nareszcie założyła łańcuch. Ulokowała się tuż przy chłopcu i zarzuciła mu rękę na szyję. Zawsze w takiej sytuacji był trochę zażenowany i nieruchawy, lecz Natka miała na to swój sposób łaskotki. Te łamały niezawodnie tak zwane pierwsze lody. Następnie nasunęły się obawy wygniecenia munduru. Niepotrzebny już, ale zawsze szkoda. Sukienka tym większej wymagała pieczołowitości, że była jeszcze niemal nowa. W gorsecie zaś łatwo połamać fiszbiny, tym większego poszanowania wymagał piękny czerwony plusz kozetki, o którym wiadomo, że najbardziej niszczy się od obuwia. Ostatecznie firanki są gęste, a między sobą nie ma powodu wstydzić się oszczędzania ubioru i mebli w czasach, kiedy o każdy grosz tak trudno. Argumenty natury ekonomicznej mają tę zaletę, że natychmiast trafiają do przekonania ludziom rozsądnym. Toteż po usunięciu z terenu działań przedmiotów wartościowych, a mogących ulec uszkodzeniom, uznano z kolei, że flanelowa matinka również nie jest wskazana już ze względów czysto higienicznych, bo raz na taki upał i dwa jest bardzo wytłuszczona. Płótno i batyst nie zostały poddane programowi oszczędnościowemu, gdyż w niczym nie należy przesadzać, a tak łatwo przez zbędną dbałość o rzeczy mniej cenne przyczynić się do strat znacznie kosztowniejszych. Na zegarze ściennym wbiła 10. Przez otwarte okno i rozsunięte firanki wpłynęła fala ożywczego wieczornego chłodu i smuga księżyca. Do herbaty było 12 ciasteczek, nie licząc bułek i wędliny. Pomimo początkowo szczerych zamiarów zostawienia czegokolwiek ciotce, na wypadek gdyby wróciła od Skałkiewiczów głodna, sprzątnęli wszystko bez reszty. Młodość bowiem ma swoje prawa.